każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie.
Dzień dobry, Adam Roszczyński, witam słuchaczy Polskiego Radia Zachód. Jest godzina 12.15. Zapraszam do wysłuchania audycji Samorządne Lubuskie. Dziś realizuje ją Andrzej Gruszka. Moimi i Państwa gośćmi są zielonogórscy radni Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry.
Dzień dobry. Witam serdecznie.
Będziemy mówić o pieniądzach w kontekście budżetu Zielonej Góry. Jesteśmy przed jego uchwaleniem na 2020 rok. Oczywiście nigdy nie wystarcza pieniędzy na zaspokojenie oczekiwań, ale jak co roku ruszył koncert życzeń. Jedni chcą dofinansowania Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, inni remontu amfiteatru, jeszcze inni są zwolennikami budowy hali widowiskowo-konferencyjnej na 2000 widzów. Zderzmy to wszystko z realiami finansowymi. Na początek zapytam naszych gości o ocenę stanu zadłużenia Zielonej Góry. Czy wysokość długu przy okazji dowiemy się, ile tego jest i tego, ile budżet wydaje w złotych na jego obsługę, zmniejsza w istotny sposób możliwość finansowania inwestycji. Odnosimy to oczywiście do wysokości długu. Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk rozpocznie tą pierwszą turę.
Budżet miasta wynosi około 1 miliard złotych. Zadłużenie to jest około 35%, czyli około 350 milionów. Pamiętajmy, że zadłużenie może być tylko przeznaczane na nowe inwestycje. Takie inwestycje mamy zaplanowane w wieloletnim prognozie finansowej, już wcześniej przez radnych przyjmowane, one będą po prostu realizowane w przyszłym roku, także sądzę, że to zadłużenie może o około 50 milionów się zwiększyć, a więc do takiej bezpiecznej kwoty 40%. Trzeba powiedzieć, że mamy bardzo dobry kredyt. Mamy w Europejskim Banku Inwestycyjnym, czyli tym najniższych kosztach obsługi.
Aha, a ile ten kredyt nas rocznie kosztuje jako podatników?
Odsetki plus rata. W przyszłym roku to powinno być około 26 milionów, także to jest naprawdę poniżej 1%.
Ale to jest te 26 milionów, żebyśmy radiosłuchaczom uzmysłowili, które w ogóle jak gdyby idzie w powietrze, tak? My tych pieniędzy nie wykorzystujemy.
Nie. My przede wszystkim dzięki temu, że to zadłużenie, że ten kredyt pozyskaliśmy, mogliśmy realizować tak wielkie inwestycje, na które uzyskaliśmy dofinansowanie, czy to na ulicę aglomeracyjną, czy na elektryczne autobusy, centrum
przesiadkowe. Nie, to rozumiem, ale ile wydajemy na obsługę tego zadłużenia?
W przyszłym roku powinno być to 26 milionów. W tym kredycie 350, czy ewentualnie te 400 milionów, który będzie na koniec przyszłego roku mniej więcej.
Jasne. Mamy w takim razie karty odsłonięte. A mnie drąży takie pytanie, czy nie należałoby jednak zmniejszać zadłużenie, aby nie marnować dużych pieniędzy przeznaczonych na obsługę tych zobowiązań? Pytam o to Bożenę Ronowicz.
Na pewno każdy kredyt nie daje spać, ale bez kredytów obecnie nie da się żyć. I to wiemy po naszych prywatnych gospodarstwach domowych, bo przeciętnie Polacy są i Lubuszanie również zadłużeni, chcąc jakieś małe inwestycje w swoich domach poczynić. Podobnie miasto nie zrealizowałoby szeregu inwestycji, także tych inwestycji, które związane są ze środkami unijnymi, gdyby nie zaciągnęło kredytu. Bo nie czarujmy się, że nawet gdyby była nadwyżka budżetowa co roku, to i miasto by było bez długów, to nie czynilibyśmy oszczędności na kolejne lata, biorąc pod uwagę, że budżetem z jednej strony jednoosobowo zarządza prezydent, ale z drugiej strony jest 25 radnych, 140 tysięcy mieszkańców, którzy mają ogromne potrzeby i nie chcą z tymi swoimi potrzebami czekać w nieskończoność. I żeby załatwić te problemy, no niestety trzeba brać kredyty. I tak jak tutaj pan prezydent powiedział, szereg inwestycji z tego kredytu już zostało zrealizowanych i my z tego korzystamy. No takim największym udziałem w tym kredycie jest w dalszym ciągu spłata zadłużenia na basen, na centrum sportowo-rekreacyjne. A jednak już tyle lat z tego centrum korzystamy i cieszymy się, że możemy popływać, nauczyć się pływać, pokąpać się, w jakieś tam róże spływać. Tego by nie było, gdyby nie został zaciągnięty kredyt. Natomiast na pewno trzeba czuwać, aby raz warunki spłaty tego kredytu były korzystne i to, co pamiętam w trakcie kolejnej kadencji, była racjonalizacja też tych kredytów. Zmienialiśmy banki, spłacaliśmy w jednym, braliśmy w drugim banku, prawda? Wybieramy tam, gdzie są najniższe koszty też obsługi tychże kredytów. Natomiast na pewno nie możemy przekroczyć pewnej granicy, aby tak się nie stało, jak w niektórych miastach nawet naszego województwa, że zagrożone jest wykonywanie bieżących, załatwianie bieżących spraw samorządu. No, zbliżamy się do tej takiej, bym powiedziała, teraz nie ma górnej granicy, bo w zasadzie górną granicą to jest możliwość spłaty w ogóle kredytu w tej chwili, ale musimy już ostrożnie wydawać również na te przyszłe inwestycje środki finansowe.
No właśnie, czy Tomasz Nestorowicz cieszy się z rosnącego poziomu zadłużenia Zielonej Góry? Takie sarkastyczne nieco pytanie zadała.
To znaczy nikt się nie cieszy w momencie, kiedy rośnie zadłużenie, tylko jakby też trochę odnosząc się już do wcześniejszych wypowiedzi. Niewątpliwie kredyt, który ma Zielona Góra, jest jednym z najkorzystniejszych na rynku. To jest poza wszelką dyskusją. Kwestią otwartą jest tylko podejście do sposobu wydatkowania tych środków, dlatego że my wykorzystujemy takie słowo klucz inwestycja. Z inwestycjami bywa tak, że niektóre z perspektywy czasu okazują się rzeczywiście inwestycjami, a niektóre okazują się skarbonkami, bo trzeba pamiętać o tym, że każdą rzecz, którą my budujemy za kredyt, potem musimy utrzymywać ze środków bieżących. Więc tu jest troszeczkę klucz programu.
Dopytam, czy basen i hala towarzysząca mu jest skarbonką czy inwestycją?
Wie pan, panie redaktorze, trudno odpowiedzieć jednoznacznie, dlatego że w sytuacji, kiedy mam różnego rodzaju projekty dofinansowujące udział mieszkańców w możliwości skorzystania z dobrodziejstw obu obiektów, trudno jest tutaj określić tak naprawdę w tym momencie to, na ile to jest jednostka samoutrzymująca się, ale z drugiej strony też nie była taka idea, że my budujemy stricte komercyjny podmiot, który ma na siebie zarabiać, tak? Więc tu trzeba uczciwie powiedzieć, że no jakby z założenia gdzieś to musiało być dotowane. Co do budżetu i co do kredytu. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że w budżecie jest tylko jedna pewna stała, niezmienna, to jest zadłużenie. Wszystkie inne parametry, które są w budżecie, one są dosyć umowne i zmienne na przestrzeni niekiedy miesięcy, bo wystarczy jedna decyzja rządu, która na przykład obróci zupełnie sposób budżetowania czy funkcjonowania samorządów. I tutaj samorząd też powinien brać pod uwagę przy planowaniu swoich wydatków, no niestety dosyć zmienną sytuację prawną, w jakiej ostatnio nam przyszło funkcjonować jako samorządom. Na co trzeba też zwrócić uwagę? Na to, że to, czym pan prezydent powiedział, że budżet jest około miliarda, To prawda, ale ja realnie ten budżet taki miejsko-gminny, tak, bo ja jeszcze trochę wychodzę z tego momentu, kiedy podliczaliśmy środki miejskie, środki gminy przed połączeniem, to jest wartość około 750-800 milionów. Tak? Trzeba pamiętać o tym, że w budżet także wchodzą wszystkie środki, które są pozyskiwane przy okazji uzyskiwania środków zewnętrznych. I to oczywiście buduje nam dosyć dobry wizerunek miasta. Przy czym trzeba pamiętać o tym, że my wszystkie nasze zobowiązania finansowe nie będziemy spłacać ze środków zewnętrznych, tylko z naszych bezpośrednich dochodów. Co rzeczywiście potem może rzutować na różne parametry funkcjonowania miasta. Ja osobiście patrząc, myśląc, tak, co może być w budżecie, bo w ten obecnie jedyną osobą, która ma wyobrażenie na temat, jak budżet wygląda, jest tutaj obecny pan wiceprezydent. My podejrzewam, z budżetem może się zapoznamy dzisiaj przed godziną 15, bo 15 listopada, włącznie z 15 listopada, te projekty budżetu muszą być przedstawione RIO i jednostce stanowiące, czyli Radzie Miasta. Ale ja osobiście, i to mówię otwarcie, z chęcią zagłosuję za budżetem, który będzie budżetem zaciskania pasa. Tak skończył się okres wyborczy, który spowodował wybuch różnego rodzaju inwestycji, szczerze mówiąc, z którymi się w wielu wypadkach nie zgadzałem, no ale stało się. Więc tak naprawdę mamy 2-3 lata na zracjonalizowanie finansów miasta. Ja osobiście wolałbym, żeby nie było żadnych wodotrysków i żebyśmy poszli w kierunku racjonalizacji i zmniejszania, realnego zmniejszania zadłużenia. Dlaczego? Dlatego, że nie ma pewności i samorządy w Polsce nie mogą mieć pewności, że w poszukiwaniu środków na różnego rodzaju centralne projekty rząd nie podejmie jakichś decyzji, które będą ograniczały finanse miast. Jeżeli tak się zdarzy, może to skutkować poważnymi problemami budżetowymi, łącznie z tym, że na przykład miast nie będzie stać na utrzymywanie infrastruktury, które już stworzyła, nie mówiąc o nowych inwestycjach.
Czy nadszedł już moment, żeby zmniejszać zadłużenie Zielonej Góry? Pytam o to Marcina Pabierowskiego, czy też sytuacja jest pod kontrolą i nie ma się o co martwić?
No właśnie sytuacja nie jest pod kontrolą, bo tu już Tomek o tym wspomniał, że rząd może pokrzyżować plany samorządom i w mojej ocenie teraz tak się dzieje, bo złożyłem interpelację do prezydenta w miesiącu wrześniu. Otrzymałem informację, że proponowane zmiany, które wprowadza teraz rząd, pozbawią nas około 36 milionów złotych. To jest kwestia podatków, obniżeń oraz ulg podatkowych, czyli nie zapewniono nam dodatkowego finansowania, czyli nie zmieniono tej ustawy o PIT-cie, nie dano nam jakichś korzyści z VAT-u lub nie zmniejszono zakresu zadań, które wykonuje samorząd, które są zadaniami centralnymi. I to jest olbrzymi problem. Teraz ta dyskusja się już zaczęła, dlatego czekamy z niecierpliwością na ten budżet, na to, co przygotuje pan prezydent, bo to może skutkować dużymi ograniczeniami i problemami, z bieżącą funkcjonowaniem, utrzymaniem zieleni, dofinansowaniem, jakimiś programami edukacyjnymi. No to trzeba się przyjrzeć i to jest to, co właśnie jest brak uzgodnień, czyli rządu z samorządem i to stanowi duży, duży problem. Kwestia zadłużenia, no to jest też w pewnym zakresie zawsze to jest dyskusja najbardziej gorąca na sesjach budżetowych, zadłużenie miasta, no ale to też jest tak naprawdę pozyskiwanie środków europejskich i rozwój miasta, który w zasadzie jest przecież uzgodniony, bo są przecież programy rozwojowe, są to inwestycje strategiczne wpisane w bieżącą politykę miasta, to wszystko opiniujemy i te pieniądze są potrzebne, tylko to jest kwestia tego, żeby te pieniądze dobrze zainwestować, bo mówię, to są inwestycje środków europejskich, tak? One muszą przynieść nam miejsca pracy, muszą podnieść jakość usług w mieście, tutaj mówimy o basenie, jesteśmy największym miastem województwa lubuskiego, to jest strefy gospodarcze, firmy, przemysł, ale co najważniejsze, musimy zapewnić mieszkańcom dobrą edukację, rekreację, sport. To więc to wszystko dzięki środkom europejskim im realizujemy. Patrząc na ten dzisiejszy budżet 2019, na przykład mamy 200 milionów na inwestycje, z tego 89 do pozyskiwania chyba środków europejskich. Taki mniej więcej był stosunek w tym. No to czyli to jest znacząca ilość pomocy środków europejskich dla miasta. I trzeba patrzeć z uwagą. Wskaźnik zadłużenia zawsze jest oceniany przez skarbnika, zawsze jest dopytywany. My jako samorządowcy ponosimy za to odpowiedzialność, tylko zawsze jest problemem to, żeby to widziała Warszawa, żeby nie ingerowała samorząd, tak jak teraz to zrobił rząd PiS-u.
Wiceprezydent Krzysztof, Krzysztof Kaliszuk chce skorzystać z prawa do riposty.
Pozbawił 36 milionów.
Ale po kolei dojdziemy do tego, też obiecuję.
Ja się zastanawiam, czy to przemawia hipokryzja przez kolegę Marcina, czy jednak ten młody wiek nie pozwala mu przypomnieć sobie historii Platformy, która w 2008 roku, zmniejszając, odrzucając trzecią stawkę dla najbardziej osób zarabiających, pozbawiła nas też kilkudziesięciu milionów złotych. To są wszystkie samorządy w kraju. I to jest normalne, Marcinie. Naucz się tego, że w sytuacji, kiedy jest ciężki czas, wtedy pierwsze obrywają samorządy. Ale nie oskarżaj innych, jeżeli samym to samo robiłeś. Nie? Platforma w 2008 pozbawiła samorządów również bardzo wielkich kwot. I trzeba sobie powiedzieć jasno, ten rok, dwa, kiedy jest po tym tąpnięciu, samorządy mają bardzo ciężko. Nie? I taka jest prawda. Robił to, kiedyś robiła Platforma, teraz robi to Prawo i Sprawiedliwość. Nagle obniżane są dochody. Teraz mówisz 36 milionów mniej więcej. Wtedy było ponad 20, jak na tamte czasy, przed 11 laty, to ponad 20 to jest tyle samo, co mniej więcej teraz te 36.
No i
trzeba się z tym pogodzić, po prostu. Trzeba zaciągnąć pasa. Tutaj słusznie Tomek mówił. Trzeba zaciągnąć pasa. Natomiast rozmowy z Warszawą. No, mimo wszystko, od tego są nasze korporacje samorządowe. Samorządowe korporacje, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich. Tylko jeżeli tymi organami, jeśli chodzi o zarządy, o szefów, rządzą politycy opozycji, jak chociażby senator Koalicji Obywatelskiej Frankiewicz, który jest prezydentem Związku Miast Polskich, no on nie jest z natury rzeczy partnerem, który by mógł te samorządy reprezentować, bo on reprezentuje jakąś określoną opcję polityczną. Uważam, że nasze korporacje samorządowe powinny być odpartyjnione i powinno się rozmawiać w realiach nie politycznych, tylko całkiem merytorycznych i finansowych. To dzisiaj nie jest. Dzisiaj jest wojna Platformy z PiS-em i to się tak niestety też dzieje na poziomie Komisji Wspólnej i właśnie tych relacji między samorządami a rządem. Nie ma kto wyjaśnić, ale powiedzmy, było tak samo 11 lat temu.
I prawo do riposty, Marcin Pabirowski, ale bardzo krótko, proszę, mamy jeszcze parę tematów do zrealizowania.
Uważam to odpowiedź prezydenta za wysoce nieodpowiedzialną. Dzisiaj jest zaburzany podział terytorialny, w zasadzie kompetencje samorządów, są zabierane im pieniądze. Mierzona Góra chyba jest jedynym miastem, które praktycznie nie protestowało i tu widzę, jest pełna zgoda na to prezydenta Kaliszuka, żeby pozbawić 36 milionów. Ja przypomnę też, ceny zakupu energii w 2019 roku są około 6 milionów, w 2018 roku były 3 miliony 400, to więc wszystko drożeje, tak? Mamy ubytki w kasie miasta, prezydent miasta broni tych rozwiązań.
Przechodzimy teraz do debaty w Związku Miast Polskich
i od tego jest prezydent miasta, żeby bronić miasta i samorządu.
Dobrze, zakończył na tym Marcin Pabierowski, skorzystał z prawa do riposty.
Zostałam tutaj
bardzo krótko,
Bożena Ronowicz. To chcę powiedzieć, że być może, ja nie mam tych wyliczeń odnośnie tego 1% PIT-u, który został stracony przez obniżenie wieku, podwyższenie tego wieku, gdzie PIT będzie płacony. Ale chcę powiedzieć, że myślę, że co najmniej trzykrotnie rząd dofinansował akurat nasz samorząd pod względem tej kwoty, dokładając do różnych inwestycji.
Proszę Państwa, właśnie wchodzimy w ten moment.
Najmniej dostało pieniędzy w kadencji PiS-u.
Proszę Państwa, przechodzimy do drugiego tematu i o tym właśnie będziemy mówić, o czym Państwo zaczęliście w tej chwili. Ten wątek kontynuujemy. Prezydent Janusz Kubicki nakazał dyrektorom miejskich jednostek organizacyjnych obcięcie wydatków o 10%.
Nieprawda.
Zaraz się Pan do tego odniesie. To są wiadomości, które, że tak powiem, czerpiemy z mediów. Oficjalnego dementi do tej pory nie było, więc będzie miał Pan okazję to zdementować teraz.
Czyli
się cieszę.
Pan powiedzieć, że są plotki. Tak?
Są informacje medialne. Nie wszystkie informacje medialne są plotkami. Natomiast władze miejskie twierdzą, że wpływy do budżetu miasta z podatku PIT będą mniejsze o 25 lub 26 milionów złotych. Natomiast Ministerstwo Finansów publikuje dane świadczące o tym, że gminy otrzymają w 2020 roku z samego PIT-u o 900 milionów złotych więcej niż w roku bieżącym. Zajrzałem do takiej tabelki, z której wynika, że od tabelki, którą publikuje Dziennik Gazeta Prawna na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. I tutaj mamy takie dane, że w latach 2016-2019 wpływy łącznie z podatku CIT i PIT wzrosły o 25 miliardów złotych. To tak trochę w stronę Marcina Pabierowskiego kieruje tą uwagę. No i to jest to, co powiedziała Bożena Ronowicz, że Zielona Góra również z tego przecież korzysta. I teraz pytanie. Dlaczego w takiej sytuacji dyrektorzy mają obcinać budżety o 10%? Okaże się za chwilę z tej dyskusji, czy to jest plotka, czy twardy fakt. To pytanie kieruję do Marcina Pabierowskiego. Czy pan słyszał o tym obcinaniu o 10% budżetów miejskich jednostek organizacyjnych? Taką informację jako pierwsza podała Gazeta Wyborcza.
No tylko z doniesień medialnych, czyli z Gazety Wyborczej, ale jeśli ten ubytek się potwierdzi, tak, 36 milionów, no to albo zrezygnujemy z czegoś w mieście, tak, albo trzeba będzie obcinać wydatki jednostek miejskich. No więc na pewno gdzieś to odczujemy, bo ja mam to na piśmie, to jest od skarbnika miasta, prezydenta miasta, potencjalny szacunkowy koszt ubytku w PIT i CIT. Mhm. Czemu zawdzięczamy PIT i CIT, tak? Bo z tego żyje miasto, tak? Z tego żyją samorządy, dobrej polityce odpowiedzialności samorządów, rad miasta, prezydentów miasta, pozyskiwaniu inwestorów, wpływu podatków, rozwoju, kultury, edukacji. Miasta, samorządy się rozwijają. My z tego żyjemy, bo my jako samorządowcy powinniśmy dbać o inwestorów. Dlatego nie zgadzam się z taką opinią prezydenta, żeby bezrefleksyjnie podchodzić do tego, jak nam te pieniądze zabiera, bo rząd sobie to wyrówna na akcyzie, podwyższa prąd, opłaty składowiskowe za odpady też mieszkańcy więcej płacą. On sobie to odbije, a my mamy w kasie miejskiej mniej. Teraz grożą nam zwyżki podatków dla przedsiębiorców, z czym się nie zgadzam, 30%, i o tym będziemy rozmawiali z prezydentem na Komisji Budżetu i Finansów, bo od tego należy powiedzieć odpowiedzialnie. Trzeba powiedzieć, z czego to wynika. Dlaczego mamy mniej pieniędzy? Dlaczego mamy mieć podwyżki? Dlaczego mamy mieć potencjalne ograniczenia wydatkowania środków naszych miejskich? Dlatego trzeba to uczciwie podejść i powiedzieć, że jest polityka zła, no trzeba powiedzieć, że jest zła i tyle. My jako samorządowcy odpowiadamy za miasto. Tu już nie ma żadnej polityki Warszawy. Jesteśmy wszyscy samorządowcami, radnymi, prezydentami miast, to więc musimy mówić jasno, czytelnie, że coś jest źle, to jest źle. A w tym momencie te ustawy, które powiedział PiS, są złe dla samorządu.
Gdzie szukać oszczędności w takim razie? To pytanie kieruję do Tomasza Nesterowicza.
Gdzie szukać oszczędności? Może ja zacznę od tego, że tworząc budżet, czy odpowiadając za finanse miejskie, trzeba brać pod uwagę nie tylko nasze małe podwórko miasta, ale także sytuację nie tylko ogólnopolską, ale także światową. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że jednak bliżej nam do kryzysu niż światowego, niż do jakichś sytuacji.
No na razie mamy spowolnienie gospodarcze. Dokładnie, no, do kryzysu jeszcze
gdzie będzie rozkwit. No ale generalnie jakby sygnały nie są pozytywne. Poziom zadłużenia wzrasta nie tylko miasta, tak, ale także państwa jako całości. I to też w jakiejś perspektywie czasowej może mieć konsekwencje. Dlatego jestem zdania, że rzeczywiście należy tutaj prowadzić w mieście politykę zaciskania pasa. I możliwość poszukiwania jakichkolwiek oszczędności oczywiście z mojej strony jest mile widziana. Są tutaj takie małe wyjątki. Po wielu latach pracy w samorządzie jestem przeciwnikiem poszukiwania oszczędności na poziomie wynagrodzeń pracowników. Dlaczego? Dlatego, że prawie zawsze odbija to się prędzej czy później na jakości usług. Samorządy generalnie już teraz przestały być atrakcyjnym miejscem pracy i często osoby z wyższymi, wysokimi kwalifikacjami nie upatrują samorządów jako miejsce do pracy. Ja bym wolał, żeby jednak osoby, które są potem odpowiedzialne za funkcjonowanie miasta, miały także godne wynagrodzenie z tego tytułu. Też jestem zdania, że należałoby bardzo dokładnie przejrzeć listę planowanych przez prezydenta inwestycji. No zakładam, że to się też teraz dzieje. Pod kątem nawet takim, czy na tej liście nie pozostawić jedynie tych inwestycji, które są w stanie uzyskać środki zewnętrzne. Ja zgadzam się z tym, co tutaj padało, że ze strony rządu miasto Zielona Góra uzyskało wsparcie, uzyskało środki finansowe. Ale w momencie budowania budżetu my musimy się opierać na tym, co nam wychodzi z wyliczeń a nie na nadziei, że przy jakiejś okazji dostaniemy środki finansowe. Wolę do tego podchodzić racjonalnie i budować budżet w oparciu o wskaźniki, które otrzymujemy, jakby traktując każde pieniądze, które trafią się na jakąkolwiek inwestycję ekstra, jako bonus, a nie jako coś, co ja już planuję, bo wtedy można się bardzo, bardzo przykro rozczarować. I co do oszczędności jeszcze, no też zapewne trochę do przodu wyjdę, ale sądzę, że ta dyskusja na temat amfiteatru...
Zaraz do tego będziemy. Na razie proszę nie mówić o tym, bo będziemy o tym wspominać. Czy należałoby zatem racjonalizować wydatki, obcinając lub likwidując niektóre inwestycje? Nie mówię o tych rozpoczętych, ale o tych, które są w planie. Może warto byłoby poczekać kilka lat. To pytanie kieruję do Bożeny Ronowicz.
Ja sądzę, że wszystkie wydatki, które znajdują się nie tylko teraz, ale i w przeszłości, to są wydatki racjonalne. Natomiast niewątpliwie boom inwestycyjny, napływ dużej ilości pieniędzy zarówno z ministerstw poszczególnych, jak i ze środków unijnych spowodował, że również osoby prowadzące różne instytucje publiczne nie prowadziły tych instytucji całkowicie oszczędnie, to znaczy koszty administracyjne w wielu wypadkach można by było obniżyć. I myślę, że nad tym należałoby popracować, bo grosik do grosika i uzbiera się czosik. Naszych instytucji samorządowych w mieście jest, podejrzewam, około setki, prawda, panie prezydencie?
Tak jest.
Więc gdyby w każdej z tych instytucji, też popieram tutaj Tomka, żeby nie obcinać wynagrodzeń, ale premiować te osoby, które obniżą koszty funkcjonowania tychże instytucji i uzbiera się być może jakaś pokaźna kwota, która będzie procentowała też, te oszczędności będą procentować w przyszłych latach. Ja jeszcze raz wrócę do mojej propozycji sprzed wielu lat. To nie będą jakieś olbrzymie kwoty, ale aby zachęcać osoby, które pracują w Zielonej Górze, do płacenia podatków w Zielonej Górze. Myślę tutaj o osobach, które przyjeżdżają do pracy i to chcę powiedzieć teraz po otwarciu strefy, tej nowej strefy w Kisielinie, bardzo często są osoby o bardzo wysokich kwalifikacjach, a co za tym idzie, mają dość wysokie wynagrodzenia i te podatki płacą dosyć soczyste. W związku z tym warto by było zachęcać, aby te kilka milionów złotych od tych osób, które przyjeżdżają do pracy do nas, pozostawało tu również w Zielonej Górze. I kolejny raz, może już no, psychicznie w jakiś sposób ktoś mnie potraktuje, wracam do tego, że jedną z lepszych inwestycji byłoby zakładanie na wszelkich nowych obiektach miejskich fotowoltaiki. To jest oszczędność właśnie na prądzie.
Mogę wpierw trzeba zmonitorować obiekty.
Proszę?
Wpierw trzeba koszty eksploatacji obiektów.
Dodał Marcin Pawierowski. Ale proszę Państwa, ja jednak proponuję, żebyśmy się trzymali tematu.
Na pewno jest to sprawdzony sposób oszczędzania. Na pewno. I myślę, że zielonogórzanie już to pokazują. Proszę zobaczyć, jak w ostatnim czasie na ilu dachach prywatnych domów powstało, pojawiły się panele i zielonogórzanie to doceniają. Na północy województwa
czas płynie, a musimy jeszcze porozmawiać o amfiteatrze i o hali widowiskowej. Bardzo proszę, już krótko.
Szukamy oszczędności, więc zacznijmy od siebie, od tych drobnych rzeczy, które naprawdę miliony przyniosą w sumie.
I wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, mam nadzieję, że zdementuje na początku tą informację o tych cięciach 10% w miejskich jednostkach organizacyjnych, ale pytanie zasadnicze jest takie, gdzie władze miasta, myślę tutaj o tej części wykonawczej władz miejskich, będą szukały oszczędności, aby zrównoważyć budżet?
Więc ona przede wszystkim o faktach.
A może nie będzie zrównoważona?
Ani pan redaktor, ani redaktor żadnej gazety wyborczej, nie byli uczestnikami spotkania prezydenta
to wiemy.
Z szefami jednostek.
Ja gdybyśmy byłem, byli, ale... to ja bym o to nie pytał.
Dobrze, więc ja byłem na tym spotkaniu i po raz kolejny jakby przekazuję informację. Prezydent przedstawił, jakie będą nasze zmniejszone dochody, w tym między innymi tych 20 parę milionów na picie, które będzie mniej w przyszłym roku według prognoz Ministerstwa Finansów. I powiedział, że gdyby iść prostą metodą szukania jakby tych oszczędności, to każdy musiałby o 10% obniżyć swoje oczekiwania. Mhm. Natomiast jest świadomy, że jest to niemożliwe. I powiem panu, że na dzisiejszą chwilę żadna z instytucji miejskich nie ma zaplanowanego mniejszego budżetu, niż miała zaplanowane na ten rok.
Trzymamy za słowo w
na
takim
ten
razie
rok zaplanowany.
Wróćmy jasne. Teraz do pytania.
Natomiast oczywiście...
Gdzie szukać oszczędności w budżecie?
Oczywiście, ponieważ wydatki bieżące nie mogą być finansowane z kredytu, więc musi się to po prostu zamknąć po stronie przychodowej i dochodowej. I czy to podnoszenie właśnie różnego rodzaju opłat czy podatków, czy obniżanie kosztów funkcjonowania, czyli rezygnacja z pewnych zaplanowanych w czasie remontów czy innych działań, jest po prostu konieczna i każda i po to było to spotkanie szefami instytucji, żeby każdy miał tego świadomość, dokonał przeglądu wszystkiego, łącznie też z komunikacją. Dzisiaj byłem na takim spotkaniu właśnie, gdzie też analizujemy, czy często nie łatwiej dać wynająć taksówkę niż wozić powietrze.
Ale jak znam życie, to łagodne apele nie skutkują, więc ponawiam pytanie, gdzie będziecie w twardy sposób.
Jest do wieczora pan prezydent ma możliwość i obowiązek złożenia budżetu. Do teraz spływają jeszcze różnego rodzaju propozycje od poszczególnych jednostek i mam nadzieję, że ten budżet będzie można przedstawić radnym w dniu dzisiejszym i będzie na ten temat dyskusja. Natomiast mówię... ten proces trwa i dajmy tą chwilę jeszcze, żeby
jasne,
można
dajmy,
było
dajmy czas
instytucjom.
Czasowy. Dobrze. No, nakreśliliśmy sytuację budżetową miasta. Nie jest ona łatwa. Tymczasem rozgorzał duży spór. Widać go w mediach i tradycyjnych, i społecznościowych. O to, czy remontować stary amfiteatr, czy też rozebrać go, a na jego miejsce zbudować nowoczesną halę widowiskowo-sportową na 2000 widzów. Dodam tylko, że amfiteatr mieści około 5000 widzów. Proszę, żeby w to zagadnienie wprowadził nas krótko wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. Dlaczego hala, a nie amfiteatr? Bo władze forsują właśnie, władza wykonawcza forsuje takie rozwiązanie. Ile będzie ta hala kosztowała? To jest istota pytania. A ile trzeba byłoby wydać na remont amfiteatru?
Z informacji, które wiemy, jeśli chodzi o remont amfiteatru, który też obejmuje zadaszenie i dotyczy to miast podobnych, które tego typu stare bardzo obiekty posiadają, wiadomo, że jest to kwota 30-40 milionów na ten remont. Nie? Jednocześnie spotkaliśmy się ze środowiskiem architektów, rozmawialiśmy też i uzgodniliśmy również i z panią marszałek Elżbietę Polak, że tak naprawdę miasto potrzebuje obiektu całorocznego, gdzie można było by poza imprezami kulturalnymi organizować też innego typu, jak chociażby konferencje, czy otwarcie roku akademickiego. Ja przypomnę tylko, że na auli...
A ile ta hala będzie kosztowała?
Przypomnę tylko, że na auli przy ostatnim rozpoczęciu akademickiego, tej przy ulicy Podgórnej, część osób stała, a część nie weszła. Tak duże było zainteresowanie. I więc okazuje się, że też za kwotę około 30 milionów można tego typu obiekt zrobić. Więc to nie jest kwestia teraz, czy wydać mniej, czy więcej pieniędzy, tylko czy wydać je w sposób bardziej racjonalny, czy obiekt ma być parę razy w roku wykorzystywany, czy kilkadziesiąt, czy nawet 100 czy 200. Cały czas mówiło się o tym, że należy oddać tego typu materię w ręce specjalistów, dlatego prezydent ogłosił konkurs architektoniczny, pierwszy w mieście Zielona Góra konkurs architektoniczny, gdzie mamy założenia przedstawione, gdzie każdy z tych biur projektowych, które przystąpiły do niego, a chcę powiedzieć, że po tej fazie weryfikacji znalazło się 11 biur projektowych z całego kraju, ale też jest i z zagranicy, z Niemiec. Ci specjaliści będą do początku stycznia składać swoje oferty i koncepcje. i następnie grupa specjalistów, a więc architekci uznani, sędziowie z Poznania, Wrocławia, Gorzowa, Zielonej Góry, a także po jednym przedstawicielu z OKU i miasta Zielona Góra, dokonają oceny i przedstawią mieszkańcom, jakie jest wynik tego konkursu. I wtedy myślę, że będzie można dyskutować, czy coś jest ładne, czy brzydkie, czy jest funkcjonalne, czy burzy, czy wręcz przeciwnie, uzupełnia to otoczenie. Dzisiaj wypowiedzi pozostałych osób są tak naprawdę wróżeniem z fusów.
Hala czy amfiteatr, skoro koszty są mniej więcej podobne, pytam o to Bożenę Ronowicz.
Nie wiem, czy koszty będą podobne.
No, prezydent Kaliszuk powiedział, że 30, ale też dorzucił do 40 remont amfiteatru
to i podobny koszt.
30, nie, to pan powiedział 30 milionów hala.
Tak jest.
Bardzo proszę o odniesienie się teraz do tych kwot i do funkcjonalności jednego i drugiego obiektu.
Ja jestem rodowitą zielonogórzanką. W tej okolicy mieszkałam w młodości, chodziłam do szkoły. Teraz też akurat mieszkam niedaleko amfiteatru i muszę powiedzieć, że z sentymentem podchodzę do tego obiektu i bardzo bym chciała, aby został zachowany amfiteatr. Niewątpliwie kwestia wykorzystania w zależności od warunków pogodowych w naszym akurat tutaj miejscu, także nawet przy lecie takim upalnym, stwarzam ograniczenie w zakresie wykorzystania. Pamiętam 2 lata temu przy tych upałach miasto zorganizowało przedstawienia teatralne dla dzieci właśnie w amfiteatrze i cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem. Niemniej jednak otwartość amfiteatru, upał, który był na dworze, uniemożliwiał mamom z dziećmi skorzystanie w całości z tej oferty.
Czyli przeciwwskazanie jest istotne, tak? Czyli jednak tak, za halą, tak mam rozumieć?
Nie. Raczej byłabym skłonna, aby amfiteatr został zadaszony i to nie na trwale, tylko żeby był to dach na miarę Stadionu Narodowego, który otwiera się i zamyka w zależności od
warunków. A ile by to kosztowało?
Jedno zero więcej.
Nie.
Nie wiem, ja po prostu widzę...
Czyli na razie mówimy o marzeniach, tak? Ale mamy też realia budżetowe, które są trochę takie smutnawe,
to
tak wynika z Państwa wypowiedzi.
To by pozwoliło na wykorzystanie tego obiektu, bo niewątpliwie nie można już tego obiektu dłużej zostawiać bez remontu. To też by była niegospodarność, ponieważ już szczególnie widownia popada w ruinę. I myślę, że to by było najlepsze rozwiązanie, także pod względem estetycznym. Oczywiście ja nie jestem architektem, być może, że architekci to inaczej zamkną.
Czy koszty zdecydują ostatecznie w Pani przypadku o podejmowaniu decyzji?
Albo koszty zdecydują.
Tak, Bożena Ronowicz będzie się kierowała kosztami czy sentymentem?
Sentymentem i kosztami. Jeżeli nie będzie można zamknąć, to otwarty amfiteatr do remontu, ale myślę, że na dzisiejsze warunki jest to do zrealizowania.
Marcin Pabierowski, z tego co zdążyłem się zorientować, należy do grona zwolenników remontu amfiteatru, tak? Co przemawia za tym, aby pana zdaniem wybrać właśnie takie rozwiązanie?
Po pierwsze, co przemawia, to wspólne uzgodnienia, które były prowadzone w roku 2016-2018, gminny program rewitalizacji. Tam jest wpisany amfiteatr, czy ożywienie gospodarcze amfiteatru, wykorzystanie walorów kulturowych, historycznych. Wszyscy radni za tym zagłosowali. Prezydent przedstawił na ten projekt. Uzgadnialiśmy to 2 lata.
To kosztuje wiceprezydent Krzysztof Kaloszuk, ale dam prawo do riposty, żeby nie przeszkadzać Marcinowi Pawierowskiemu.
Dziękuję panie redaktorze. Jest to wpisane jasno i czytelnie w gminie. Inny program. To wszystko było konsultowane, uzgadniane. Mieszkańcy chcą amfiteatru. Jest możliwość pozyskania pieniędzy europejskich w części na modernizację tego obiektu.
Jakiej części?
Po drugie.
Chwileczkę,
po drugie,
panie prezydencie. Panie, teraz panie prezydencie, Marcin Pabierowski jest
teraz ja mówię. Hale widowiskowe na miarę XXI wieku. Gorzów, to jest Filharmonia, kosztowała 138 milionów na 600 miejsc. Toruń, hala Jordanki na 1200 miejsc kosztowała 225 milionów. Wrocław, centrum to muzyczne, na 1800 widzów kosztowało 400 milionów. To są fakty. To są hale wielofunkcyjne, nowoczesne, potężne. Jeśli dysponujemy takimi pieniędzmi, to budujmy sobie taką halę w Zielonej Górze. Mamy sporo miejsca, tak? Modernizacja amfiteatru Koszalin. 4300 widzów, 37 milionów z dachem. Kołobrzeg, 3,5 tysiąca widzów, 56 milionów z dachem. Kielce, 5 tysięcy widzów, za 20 milionów wyzwolony amfiteatr. I to taki dach, jak mówiła pani radna Ronowicz, dach nasuwany, który jest na konstrukcji stalowej. To więc to wszystko jest możliwe i przykłady tych obiektów są pokazane, te realizacje w Polsce.
Dziękuję za przytoczenie tych liczb.
Rewitalizacji, modernizacji amfiteatru.
Wybrzmiało jasno i teraz krótka riposta wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka i mamy jeszcze Tomasza Nesterowicza, dlatego proszę, żeby było krótko i treściwie.
Sam ten zapis tworzyłem. Ten zapis został uzgodniony z zarządem województwa, osobiście z panią marszałek Elżbietą Polak. Mówi on dokładnie o wykorzystaniu potencjału gospodarczego amfiteatru pod budowę centrum koncertowego. Nie. I tak jest zapisane. Przepraszam,
proszę, nie przerywajmy
koncertowo-konferencyjnego. Koncertowo-konferencyjnego. Ja nie widziałem, żeby konferencję robić na świeżym powietrzu, ale jeżeli pan to uważa, to tak jest. Ja co innego miałem na myśli, budując ten zapis i przyjmując. To, że pan miał inne rozumienie, to jest już pan problem. Ja ten został zapis zaakceptowany przez panią marszałek Elżbietę Polak, która jest za
do pani marszałek,
która jest za budową właśnie w tym miejscu.
Dobrze,
koncertowo-konferencyjnej.
Ja to jak rozumiem ma być zatruta strzała o poparciu pani Elżbiety Polak wysłana w stronę Marcina Pabierowskiego. 30 sekund i Tomasz Nesterowicz.
Proszę iść panie prezydencie do pani marszałek i dopytać jakie stanowisko rządu marszałkowskiego jeśli chodzi o burzenie amfiteatru. Nie ma takiego stanowiska, jest przeciwne stanowisko burzenia amfiteatru i to jest koniec i kropka.
Dziękuję bardzo. Tomasz Nesterowicz był związany z amfiteatrem poprzez realizowane przedsięwzięcia artystyczne w przeszłości, ale może niezależnie od tego jest jednak zwolennikiem budowy nowego obiektu. Pytam oczywiście nieco prowokacyjnie, a na poważnie. Czy amfiteatr ma jakieś atuty, których nie ma hala konferencyjna i ostatecznie za czym by optował Tomasz Nesterowicz?
Znaczy, powiem tak, panie redaktorze, prowokacja się powiodła. Ja zdecydowanie jestem zwolennikiem amfiteatru zadaszonego jako obiektu całorocznego i to jest moje zdanie, tak? Ale tutaj z drugiej strony ta dalsza część mojej wypowiedzi będzie poniekąd obroną pana prezydenta. Ja pragnę przypomnieć, że dyskusja na temat amfiteatru, jego przyszłości była elementem kampanii wyborczej, tak? No nie ma co ukrywać, że tutaj z wypowiedzi pana prezydenta nie wynikało, że będzie budował obiekt zadaszony, więc poniekąd ma pełne prawo realizować to, co trzeba. Ja trochę odwrócę dyskusję, bo my dyskutujemy na temat kosztów budowy obiektu. My musimy mieć świadomość tego, że zarządzanie miastem to jest wybór priorytetów. No, całkiem możliwe, że priorytetem pana prezydenta nie są akurat wydarzenia kulturalne i amfiteatr, bo trzeba mieć świadomość, to trzeba uczciwie powiedzieć, że jeżeli podejmiemy decyzję o budowie amfiteatru zadaszonego na 5 tysięcy miejsc, to w budżecie trzeba zabezpieczyć środki na imprezy, które są niezbędne do organizowania tam wydarzeń. Bo to, że my będziemy mieli obiekt na 5 tysięcy, na który przyjdzie 200-300 osób na wydarzenie, to się mija z celem. My musimy mieć potencjał do ściągnięcia ludzi. Praktyka z miasta, że albo mamy ściągane gwiazdy dużego formatu, które zapełniają amfiteatr, albo organizujemy widowiska, które swoją masą przyciągają widzów, co za każdym razem
i tu musimy
tylko skończyć. Jaki to jest moim zdaniem? Jaki zdanie
jest to koszt? Kilka milionów.
Nie, moim
stawiamy kapkę zdecydowanie, proszę państwa.
Pełnoroczny to jest około 12 milionów złotych.
Spoglądam na zegar, za kilka minut będzie godzina 13. Kończymy audycję, w której wzięli udział zielonogórscy radni. Proszę o ciszę. Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję. do widzenia. I jeszcze tylko powiem, że faktycznie brakuje nam
Marcin Papierowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję. I Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry.
Dziękuję serdecznie Państwu.
Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.
Samorządne lubuskie. Każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.